Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Naszym gościem jest dzisiaj pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie Arkadiuszu, dzisiaj ostatnie pożegnanie minister Jolanty Fedak, byłej szefowej Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie lubuskim, byłej minister pracy, polityki społecznej, ostatnio posłanki. Pogrzeb odbędzie się z państwowym ceremoniałem. Niestety nie każdy będzie mógł wziąć w nim dzisiaj udział.
To prawda, obowiązują nas obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa. Stąd też w konkaterze dzisiaj przy ostatnim pożegnaniu minister Fedak będzie asystowało tylko 60 osób. Natomiast później są uroczystości pogrzebowe na starym cmentarzu w Zielonej Górze o 14:30. Tam, jak pan redaktor wspomniał, obowiązuje obrządek państwowy. No ale też wiadomym jest, że jest pandemia koronawirusa, że trzeba te wszystkie wymogi sanitarne spełniać. Niestety przyszło nam żyć w takich czasach, no i musimy się z tym niestety zmagać.
Na pogrzebie będzie m.in. minister Andrzej Dera z kancelarii prezydenta. Pojawi się też osobiście państwa szef, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja mam w związku z tym pytanie takie, czy państwo rozmawiają często o tym, co było, o tym, co dotknęło województwo lubuskie, bo przecież Jolanta Fedak była postacią znaczącą dla województwa lubuskiego. Rozmawiają państwo na pewno o tym, co było i również o tym teraz, co będzie dalej.
W zasadzie, panie redaktorze, nie rozmawiamy o tym, co będzie, bo tak jak pan redaktor wspomniał, Jolanta Fedak była osobą, która wpisała się w historię województwa lubuskiego i przez wiele, wiele lat jeszcze na pewno niejednokrotnie będzie wspominana, bo te zasługi dla województwa ma znaczące. W związku z tym, że darzyliśmy i darzymy nadal Jolantę Fedak olbrzymim szacunkiem, chcielibyśmy pochować ją właśnie z tym należytym szacunkiem, o którym mówię. Też nie rozmawiamy, co będzie w przyszłości. Oczywiście gdzieś tam w tyle głowy tlą się pytania, ale myślę, że ten tydzień to jest właśnie taki tydzień wspomnienia, tydzień zadumy. Bo nie ukrywajmy, no Jolanta Fedak była bardzo ważną postacią dla ruchu ludowego w województwie lubuskim, a nie tylko, bo także w Polsce. Stąd też wspominamy te wszystkie dobre chwile, wspominamy też te chwile, kiedy było troszeczkę gorzej, ale wspominamy Jolantę Fedak i chcemy ją jeszcze wspominać. Stąd też nie rozmawiamy na temat przyszłości, co będzie. Na pewno będzie dobrze, bo nie oszukujmy się, Jolanta Fedak, znaliśmy jej punkt widzenia, pewnie będziemy kontynuować pewną jej wizję ruchu ludowego w województwie lubuskim i myślę, że na pewno tutaj nic spektakularnego, jakiejś rewolucji, na pewno żadna rewolucja się nie wydarzy.
Życie jednak, tak jak pan powiedział, musi toczyć się dalej. Chciałem więc zapytać o inne sprawy, a mianowicie już rozmawialiśmy wcześniej w naszej antenie o wyjaśnieniu nielegalnego szczepienia celebrytów i polityków na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ostatnio w jednej ze stacji próbowano tłumaczyć Krystynę Jandę tym, że posiada ona między innymi złotą palmę. Pytanie jest takie, czy to powoli nie staje się po prostu groteskowe, te próby tłumaczenia różnych zaprzeczeń, wychodzą na jaw nowe sprawy, między innymi to, że ci celebryci zostali nielegalnie wpisani na listę pracowników szpitala, pracowników niemedycznych. Jak pan to ocenia?
Jest to groteskowe, jest to farsa, która nadal trwa. Czasem w życiu właśnie najtrudniej powiedzieć jest przepraszam. Wiele osób ma z tym problem nawet w życiu prywatnym. Natomiast tutaj właśnie oczekiwałbym, że ci ludzie staną, powiedzą przepraszamy, faktycznie nie zastosowaliśmy się może do tej obowiązującej kolejki. Po prostu uderzyć się w pierś, przeprosić i myślę, że Polacy wtedy zrozumieją, no, że taka sytuacja była, pójdzie to w niepamięć. Natomiast brnięcie nadal i właśnie wymyślanie kolejnych tłumaczeń. Ja tam czytałem też takie tłumaczenie, że ktoś tam z władz właśnie WUM-u powiedział, że no trzeba było zaszczepić tych celebrytów, ponieważ otwarta fiolka by się zmarnowała. No to jeżeli ktoś, no to jak wygląda zarządzanie tą placówką, ja się pytam, jeżeli ktoś nie potrafi potrafi zorganizować szczepień tak, żeby się te wpiątki, te próbki nie zmarnowały. Ja oczekiwałbym naprawdę jako Polak, że te osoby po prostu przeproszą za swoje zachowanie i życie toczy się dalej i będziemy szczepić kolejne osoby.
Tam minister poprzez NFZ rozpoczął kontrolę. Skutki tej kontroli pewnie 100% będą znane dopiero za kilka dni. A nie uważa pan, że takie kontrole powinny odbyć się również w innych jednostkach, które szczepią personel medyczny? Pytam dlatego, bo pojawiają się głosy, że to, co się wydarzyło na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, to nie jest odosobniony przypadek i być może takie rzeczy mogły zdarzać się również w innych ośrodkach.
Oczywiście, że powinny zostać przeprowadzone kontrole także w innych ośrodkach. Czas pandemii, z którą się zmagamy już wiele miesięcy, pokazał, że potrafimy jako naród być solidarni, potrafimy sobie pomagać. Przecież niejednokrotnie organizowane były akcje pomocy osobom starszym. Sąsiedzi nawzajem pomagali sobie, robiąc zakupy. Stąd też nie rozumiem, że niektóre osoby próbują wykorzystywać swoją uprzywilejowaną pozycję, aby omijać kolejkę do szczepień. Właśnie teraz jest to potrzebna, ta solidarność po raz kolejny. Trzeba pomagać tym osobom starszym. Proszę spojrzeć na te wyniki, punkty umieralności. To jest po prostu z taką umieralnością. Ostatnio nawet chyba taki materiał w Radiu Zachód widziałem, że w powiecie szkańskim największa umieralność od 1945 roku. Dlatego też jestem oburzony tym faktem, bo powinniśmy w pierwszej kolejności szczepić personel medyczny, czyli tych, którzy są na pierwszej linii frontu i osoby starsze, a dopiero później kolejne osoby. Ja też chciałbym się zaszczepić, nie ukrywam tego, natomiast cierpliwie będę czekał w kolejce, kiedy przyjdzie mój czas.
Tymczasem w Zielonej Górze w jednym z DPS-ów niecałe 50% osób spośród personelu zgłosiło się do szczepień, bo one są przecież, przypomnijmy, dobrowolne. No, wydaje się, że to chyba trochę mało.
Dziwne są te teorie spiskowe. Niektórzy nawet nie nazywają to szczepionką, tylko chipionką, bo wierzą w to, że tam jakiś mikrochip jest w środku, że będziemy później kontrolowani przez jakieś systemy. Te teorie spiskowe są naprawdę oburzające. Myślę, że dzisiejsza nauka pozwala na opracowanie naprawdę lekarstw i szczepionek o wiele szybszym tempie, niż było to przed laty. Jestem przekonany, że ta szczepionka jest naprawdę przebadana, dobrze sprawdzona. Zresztą wiele autorytetów naukowych się na ten temat wypowiadało i dlatego też nie rozumiem tych obaw Polaków i też ludzi z innych krajów dotyczących tej szczepionki. Jestem przekonany, że naprawdę ta szczepionka jest bezpieczna i powinniśmy wszyscy się szczepić, aby już w najbliższych miesiącach wrócić do normalności. Przecież każdy z nas za tym tęskni.
Panie Arkadiuszu, a tymczasem wczoraj, jak wiemy z danych Ministerstwa Zdrowia, nowe dane podają, że rozchorowało się ponad 14 tysięcy osób, 14 tysięcy nowych przypadków. Mamy efekt przedświątecznego szaleństwa zakupowego i samych świąt? To już wychodzi?
Myślę, że tak i w dalszym ciągu Polacy nie przestrzegają tych obostrzeń związanych z narodową kwarantanną. Wystarczy spojrzeć na portale społecznościowe, gdzie ludzie cały czas wrzucają zdjęcia z gór, z jakichś innych turystycznych miejscowości. Te turystyczne miejscowości są ciągle pełne turystów i tak naprawdę nikt tam nie przestrzega tych obostrzeń sanitarnych. Ludzie przemieszczają się bez maseczek, narażając właśnie innych na zarażanie się. Stąd też te liczby chorych, o których pan teraz mówi. Myślę, że my jako naród właśnie jesteśmy już bardzo zmęczeni tymi obostrzeniami. Każdy z nas tęskni za swobodnym wypoczynkiem, za spotkaniami, za koncertami, za różnego rodzaju aktywnością. I dlatego właśnie ta szczepionka może nam pomóc w tym, aby to szybko wróciło, a na pewno nie pomoże w tym łamanie obostrzeń sanitarnych.
Zmieńmy temat. Widział pan to, co działo się wczoraj w Stanach Zjednoczonych, to wejście do kongresu, a następnie do Senatu przez tłum osób, które nie zgadzają się z wynikami, oficjalnie podawanymi wynikami wyborów w Stanach Zjednoczonych. Oglądał pan te sceny?
Ja widziałem te sceny, oglądałem oczywiście, jak każda osoba, która interesuje się polityką, i jestem tym troszeczkę zaskoczony, ale też Myślę, że jest to dobra lekcja demokracji dla całego świata. Niestety demokracja jest takim systemem, że w tych wyborach zawsze wygrywa jedna osoba, druga przegrywa. Często osoby, które wygrywają wybory, zapominają też o tych osobach, które na nich nie głosowały, jak głosowały na przeciwnika. Ale taki system jest przyjęty w większości krajów. Te wyniki wyborów trzeba szanować, czy się z nimi zgadzamy, czy się nie zgadzamy. Jeżeli się z nimi nie zgadzamy, to przecież obowiązują przepisy, które pozwalają na to, żeby dochodzić swoich praw drogą sądową. Ja rozumiem, że Stany Zjednoczone, niewiele osób, każdy myśli, że to jest jeden kraj, ale tam jest 50 stanów i każdy z tych stanów jest mniej więcej wielkości Polski. Stąd też zorganizowanie wyborów jest bardzo trudne i to nie jest tych kart wyborczych, tam są setki milionów. Rozumiem też, że mogą się zdarzać pewne nieprawidłowości, ale po to jest sąd, aby tych nieprawidłowości dochodzić. Natomiast podżeganie przez prezydenta Trumpa właśnie publiczne na forach społecznościowych, bardzo często kwestionowanie wyników tych wyborów, to prowadziło właśnie do tej sytuacji. Jest to sytuacja niebezpieczna. Powinniśmy ich unikać i to też dla nas, dla Polaków, chociaż na przykład rządzi w państwie Prawo i Sprawiedliwość i no nie ukrywam, przecież nie głosowałem na nich jako członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. Niemniej jednak szanuję wyniki wyborów i tak samo powinniśmy wszyscy zawsze te wyniki wyborów szanować, a nie w sposób taki właśnie agresywny dochodzić swoich jakichś tam przekonań, bo nie ukrywajmy, w naszym kraju też ten poziom takiej dyskusji przeniósł się na ulicę i też to jest niebezpieczne i właśnie wyciągnijmy dobrą lekcję z tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych.
Na koniec zatem pytanie, czy to jest koniec demokracji amerykańskiej w takim kształcie, w jakim ją dotąd znaliśmy, jako kolebkę demokracji, jako coś, z czego wszyscy brali przykład?
Myślę, że nie, panie redaktorze. Myślę, że jest to, nie ukrywajmy, prezydent Donald Trump był prezydentem kontrowersyjnym. Można go postrzegać przez wiele płaszczyzn. Mi ciężko się odnieść do oceny prezydenta Trumpa, nie będąc Amerykaninem, nie mieszkając w Stanach Zjednoczonych. Jako członek, jako Polak, no to nie mogę narzekać, jeżeli chodzi o nasze partnerstwo. Na pewno prezydenturę Donalda Trumpa zapamiętam jako tą, kiedy zostały zniesione wizy dla nas, dla Polaków. To pamięta przecież każdy prezydent chyba od Okrągłego Stołu, to obiecywał. Stało się to za czasów Donalda Trumpa. No niemniej jednak nie prowadził on proeuropejskiej polityki, bardziej próby taką narodową. Zresztą jego hasłem wyborczym było Make America Great Again i skupiał się na tym. Natomiast prezydent Biden jest jakby gwarantem tego, że ta polityka proeuropejska wróci i myślę, że demokracja w Stanach Zjednoczonych w żaden sposób nie jest zagrożona i że szybko zostanie tam przywrócony porządek.
Zobaczymy, w jakim kierunku zatem pójdzie sytuacja, potoczy się sytuacja w Stanach Zjednoczonych, a my musimy już kończyć. Naszym gościem był dziś pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, życzę miłego dnia.
Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.